srednjoj konvenciji Hozovije, tak i dzisiaj będziemy chcieli zastanowić się nad tematem ogłoszenia Ewangelii. A jako temat przewodni naszych rozważań chciałbym, aby posłużyły nam słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 1:7. Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I wszystko to, co chrześcijanie od samego początku starają się czynić, aż do dnia dzisiejszego, skupia się wokół tego wersetu. To jest cel, to jest największa idea, jaką przyjęliśmy, jaką chcemy pielęgnować. To, aby poprzez nasze zachowanie, poprzez nasze działanie, krzyż Chrystusowy, idea tej wspaniałej Ewangelii nie utraciła mocy. Celem tego, co chcę tutaj powiedzieć, to jest przekonanie do tego, że praca głoszenia Ewangelii jest bardzo potrzebna dla osób, które nie znają Ewangelii, a także i dla nas, którzy poprzez taką pracę możemy wzrastać duchowo. Jeszcze rok temu, gdybym usługiwał takim tematem, powiedziałbym, że praca w naszym środowisku, praca głoszenia Ewangelii nie jest prowadzona. Ale ku radości mojego serca, dzisiaj wiele zborów w naszym kraju taką pracę zaczyna prowadzić. Ale są osoby, które uważają, że głoszenie Ewangelii nie ma teraz sensu, że już nie jest czas, aby głosić Ewangelię, że nikt nie chce słuchać głoszonej Ewangelii. I z tego miejsca do tych osób chciałbym skierować takie poselstwo, że jest jeszcze czas, że jest wielka potrzeba, że jest jeszcze wiele serc, które czekają na Ewangelię. Wiele wersetów Nowego Testamentu mówi nam o tym, że ta praca była podstawową pracą pierwotnego Kościoła. Sam Pan Jezus, kiedy przyszedł po raz pierwszy na ziemię, miał wykonać właśnie tą pracę. I czytamy kilka zapisów z Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 4:23. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając ich w synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. On zaś rzekł: muszę w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I to są słowa, które potwierdzają nam, że Pan Jezus został posłany, aby głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Ewangelia Mateusza, 11:5. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. I takich cytatów moglibyśmy wiele przeczytać, które dowodzą nam bardzo mocno, że Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel, prowadził pracę zwiastowania dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Aby prowadzić tą pracę, aby pochwycić ideę tej pracy, należy także przygotować swoje życie. Życie chrześcijanina, choć opływa w pokoju i Bożej radości, jednak wymaga pewnych poświęceń. I praca głoszenia Ewangelii wymaga wielu poświęceń, wielu czasami rezygnacji z różnych spraw naszego cielesnego życia. I Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka, i są to bardzo ważne słowa, i je sobie przeczytamy. 8:35, 10:29 i 30. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Zaprawdę powiadam wam, Nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał teraz stokrotnie więcej w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii. W tych słowach podkreślone jest to poświęcenie dla tej pracy. Czy wyrzekamy się, czy faktycznie poświęcamy wszystko, co jest w naszym życiu dla Pana i dla Jego Ewangelii. Na koniec swojej misji Pan Jezus, kiedy już odchodził, powiedział do uczniów: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Pan Jezus odchodził, jakoby Jego praca misyjna została w połowie przerwana. Zdawał sobie sprawę, że odchodzi do Ojca, ale na ziemi pozostaną ludzie, którzy mają kontynuować Jego pracę. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I kiedy będziemy czytać zaraz po Ewangelia, Księgę Dzieje Apostolskich, to bardzo dużo jest wersetów, które dowodzą nam, że pierwotny Kościół jako nadrzędną pracę przyjął pracę głoszenia Ewangelii, pracę misyjną, która polegała na zakładaniu zborów, na podsycaniu tej idei, na podnoszeniu rąk osobom, które tą pracę wykonują. Pan Jezus dodaje w Ewangelii Jana 17, rozdział 18, werset: jak mnie posłałeś na świat, tak ja posyłam ich na świat. Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię, posłany będąc na świat, do wykonania pewnej pracy, do zwiastowania Ewangelii o Królestwie. Tak samo i uczniowie, czyli ci wszyscy, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, zostali posłani na świat. I oto jest pytanie dla każdego z nas: czy my czujemy takie posłanie, powołanie, posłanie do świata, aby innym ludziom opowiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, że przyjdzie Królestwo Boże, które otrze łzy z oczu ludzi. W Dziejach Apostolskich kilka fragmentów sobie przeczytamy o misyjnej pracy pierwotnego Kościoła. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 25 werset. A oni, to znaczy Piotr i Jan, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. I był jeden człowiek, brat w Chrystusie, Filip, któremu nadano tytuł ewangelista. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Wyruszyliśmy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa. I on, apostoł Paweł, w liście do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset, pisze tak: i on, to znaczy Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. On, Jezus, ustanowił jednych apostołami, innych ewangelistami. Pan Jezus ustanowił urząd w Kościele, w zborze ewangelisty. Szkoda, że dzisiaj w naszym środowisku, w naszym ruchu religijnym nie ma ewangelistów. Jest to stanowisko ustanowione przez Pana i byłoby może dobrym, aby powrócić do ustanawiania takich braci, którzy by zajmowali się tylko i wyłącznie głoszeniem Ewangelii. Ale do tego dojdę i o tym powiem za moment z naszym obopólnym, zbiorowym błogosławieństwem. Apostoł Paweł do Tymoteusza, 2 rozdział, 4 rozdział, 5 werset. a Ty bądź czujny we wszystkim, cierp i wykonuj pracę ewangelisty. Oprócz Filipa możemy dodać, że młody człowiek, Tymoteusz, był ewangelistą. Możemy mnożyć następnie w naszych rozważaniach świadectwo apostoła Pawła, który mówi o tym, że on jest ewangelistą Jezusa Chrystusa. Bo chyba nikt inny, jak właśnie apostoł Paweł, życie swoje położył, aby być ewangelistą. To, co pisze w liście do Koryntian, często w niebezpieczeństwie, w podróżach, w głodzie, w chłodzie, to wszystko w imię głoszenia Ewangelii, w imię zakładania zboru, w imię rozwijania dynamizmu zborów chrystusowych w tamtym czasie. I to była, podkreślam, ja będę podkreślał jeszcze wiele razy podczas tych moich rozważań, to była idea, wspaniała idea pierwotnego Kościoła. Ta idea utrzymywała tych naszych braci przy życiu duchowym. Ona podnosiła im ręce. To nic, że były prześladowania. To nic, że wtrącano ich do więzień. To nic, że bito. To nic, że rzucano na pożarcie lwom. Ich podtrzymywała wiara w Jezusa Chrystusa. Mało tego, ja jestem pewien, że podtrzymywała ich wspólna idea, wspólna praca. Praca głoszenia Ewangelii o tym, że Jezus Chrystus, że wiara w Jezusa Chrystusa jest najwspanialszą, najprawdziwszą. I to nie wiara w Rzymie, wiara w cesarza, wiara w słońce i tak dalej, ale wiara wspaniałego Jezusa Chrystusa, który daje życie, który daje pokój, który daje zbawienie, jest tą najważniejszą. Dlatego apostoł Paweł dziękuje Bogu, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania po całej ziemi. W liście do Rzymian, 10 rozdział, 13 i 15 werset. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I już w tamtym czasie, choć na kazania uwierzyło wiele osób, byli ludzie i były regiony, gdzie praca ta nie przyjęła się, Ewangelia się nie przyjęła. I apostoł Paweł miał świadomość, że może czasami nasze wysiłki, nasze zwiastowanie nie będzie miało rezultatu takiego, że wszyscy nagle zmienią swoje zdanie i uwierzą w Pana Jezusa. Dlatego apostoł Paweł zapytuje się słowami proroka Izajasza, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Ale to wcale nie był i nie jest do dnia dzisiejszego dowód, że skoro nikt nie przyjdzie na nasze zwiastowanie, to nie jest czas na głoszenie Ewangelii. Bo są jeszcze ludzie. Pomimo tego, że żyjemy w takim kraju, gdzie na ogół wierzy się w Jezusa Chrystusa. Ale jestem pewien, że nie wierzy się Jezusowi Chrystusowi. I właśnie to trzeba głosić naszym życiem, naszymi słowami, naszym postępowaniem, naszą spontanicznością w naszych zborach. Że to, co my przyjęliśmy, jest autentyczne. Że my wierzymy w Pana Jezusa, ale i uwierzyliśmy Panu Jezusowi. I tym imieniem dobrze jest porwać innych ludzi. W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 14 i 16 werset. Tak też Pan postanowił, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Bo jeśli Ewangelię zwiastują, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością. I dodaje apostoł Paweł, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Znane są to słowa i byłoby dobrze, żeby tych słów nauczyć się na pamięć i w naszych domach wypisać sobie i na ścianie powiesić i się do nich stosować. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Apostoł Paweł powiedział tak, że ci, którzy Ewangelię zwiastują, niechaj z Ewangelii żyją. Musimy powiedzieć, że w pierwotnym kościele apostoł Paweł i ci wszyscy, którzy jeździli od zboru do zboru, byli utrzymywani przez braci. To prawda, że apostoł Paweł szedł na miot, ale nie robił tego w każdym mieście i nie robił tego zawsze, bo czasami musiał odpocząć od swojej pracy, czasami musiał się w jakiś sposób przygotować, a czasami po prostu rozmawiał w zborach z różnymi ludźmi do późnych godzin nocnych i nie miał czasu na pracę. Dlatego bracia w wielu zborach wspomagali go finansowo i nie tylko jego, wielu innych też. Takie są dowody Pisma Świętego. I byłoby dobrze, żeby dzisiaj, jeżeli taką ideę stworzymy, że nadal potrzebne jest głoszenie Ewangelii na szerszą skalę niż czynimy to dotąd, uważam, że byłoby dobrze, aby wprowadzić opłacany urząd ewangelisty. Nie jest to próba wywrócenia czegoś. Jest to pewna konieczność. Konieczność, aby i nasze zbory były bardziej żywe i żeby ta praca była z większą korzyścią prowadzona. Dzisiaj, jeżeli ktoś taką pracę przejmie, to zaraz się mówi tu i ówdzie, że o, ten to chce żyć na garnuszku u braci. Gdyby takie stanowisko było w pierwotnym kościele i gdyby tak mówili w stosunku do apostoła Pawła i do innych braci, którzy poświęcili całe swoje życie, aby tylko opowiadać Ewangelię, zakładać zbory i utwierdzać braci, i gdyby słuchano się takich osób i gdyby tak mówiono, to na pewno praca ta na samym początku napotkałaby wielkie przeszkody. Ale kiedyś była to idea. Ja znowu będę mówił o tym, że kiedyś, kiedy żyli apostołowie, największą ideą było głoszenie Ewangelii, było zakładanie zborów, było pochwalenie się, że wierzy się w Jezusa Chrystusa. I wtedy nie liczyło się, czy ktoś pracuje, czy nie pracuje, czy ktoś będzie żył na garnuszku w bracie, czy też nie, ale ty masz pieniądze, jedź do tamtego zboru i głoś Ewangelię, bo to jest bardzo potrzebne. I to nastawienie braci, nastawienie zboru było bardzo wspaniałe i należy z tego brać przykład. Apostoł Paweł dalej w swoich rozważaniach, list do Efezjan, 6 rozdział, 15 werset, kiedy wymienia całą zbroję Bożą. I ten fragment Pisma Świętego Nowego Testamentu znamy bardzo dobrze na pamięć. I tam jest jedna myśl: i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Żołnierz musi mieć dobre buty, bardzo wygodne, aby mógł odnosić zwycięstwa w swojej bitwie, w swoich potyczkach. Czy my mamy też swojej duchowej zbroi, czy mamy dobre, wygodne buty, czy mamy gotowość do zwiastowania Ewangelii? Czy wyobrażamy sobie rycerza bez butów? Aby głosić Ewangelię, potrzebna jest siła przekonania. Apostoł Paweł powiada tak w pierwszym liście do Tesalonicjan, 1 rozdział, 5 werset. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Czasami mówi się, że my prowadziliśmy jakąś pracę na zewnątrz, ale nikt nie chce skorzystać z tej naszej pracy, nikt nie chce posłuchać naszej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ale czy głosiliśmy to słowo z mocą, z wielką siłą przekonania? Podkreślam, wielka siła przekonania. Bo jest różnica, jeżeli my kogoś spotkamy i będziemy mu mówić tonem niepewnym: słuchaj, wiesz, może Pan Jezus coś tam zrobił. Ten człowiek nie uwierzy w nasze słowo, bo my nie będziemy przekonani do tego, co mówimy. Ale jeżeli powiemy: słuchaj, przyjacielu, uwierzyłem w Pana Jezusa, On dał mi tak wiele, On dał mi zbawienie. Ja jestem pewien, że dzięki Niemu ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Ty rzuć to wszystko, co masz wokoło siebie, przyjdź i spotkaj się z Jezusem, uwierz w Pana Jezusa. To taka siła przekonania może sprawić, że człowiek uwierzy nam, gdyż Ewangelia, to co będziemy opowiadać, będzie czynione z wielką siłą przekonania. I tutaj odbiegniemy troszeczkę od tematu. Do czego my jesteśmy przekonani? Czy mamy stuprocentową wiarę w Pana Jezusa i w to, że On jest razem z nami? Czy mamy też mnóstwo mnożących się wątpliwości? Że może nam potrzebny jest ewangelista, który by nas upewnił, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Że On dla nas życie złożył i mamy w Nim zbawienie. Może znowu potrzebny nam jest jakiś poryw. Poryw ku temu, aby na nowo, z większą mocą uwierzyć w Pana Jezusa. Może potrzebna jest modlitwa. Gorąca modlitwa o to, aby to wspaniałe przekonanie było w naszych sercach. Że tak wiele, bardzo wiele, nie można tego opisać, otrzymaliśmy od Pana Jezusa. I z tym, co otrzymaliśmy, chcemy dzielić się z innymi. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, aby się nie ludziom podobać, lecz Bogu, który bada serca. Pierwszy list Piotra, 2:9. Mówiłem, kilka słów zacytowałem o apostole Pawle, to co on powiedział, teraz apostoł Piotr. I znowu werset bardzo dobrze nam znany. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Drogi bracie, droga siostro, ty żyjesz w światłości Bożej. Zostałeś i ja zostałem wyrwany z ciemności, z mocy sił tego świata, z mocy sił diabelskich, a oto zostaliśmy wszyscy podporządkowani do mocy Bożej, mocy Jezusa Chrystusa. Żyjemy jakby w innym świecie. Jesteśmy obywatelami jakby nie tego świata, nie tego państwa. Jesteśmy obywatelami Ojczyzny Niebieskiej. I to jest wspaniałe. I myślę, że to przekonanie powinno dopingować nas bardzo mocno do tego, abyśmy tych, którzy spotykamy, abyśmy im mogli opowiadać, że faktycznie tak jest. Jak to robić? Za moment o tym powiemy. Dzisiaj wiele osób jest takich, jak już nadmieniłem, którzy uważają, że już nie jest czas na głoszenie Ewangelii, że to się kiedyś skończyło. Ale nadal śpiewane są pieśni. I kilka cytatów ze śpiewanych przez nas pieśni chciałbym przeczytać. Pieśń 166. Będę śpiewać Jemu cześć, światło prawdy Jego nieść. 251. I nakazał Zbawca sam, by ten Kościół światło niósł. 280. A więc głoście w świecie, że Królestwa nastał czas. 309. Głośmy Królestwo Pana, co przed nami tuż. Jeszcze praca przed nami, trzeba światło nieść. Trzeba całemu światu wykazywać błąd. 463. Grzesznych szukajcie w światach ciemnościach. Którzy w niewiarę wpadli i kłam. Drogę zbawienia wszystkim ukażcie, która do nieba wiedzie nad bram. Kochana siostro, drogi bracie, czy szukasz grzesznych w świata ciemnościach, którzy w niewiarę wpadli i kłam? Czy drogę zbawienia wszystkim ukazujesz, która do nieba wiedzie nad bram? Pomijmy teraz, bo rzeczą bezsporną jest, że pierwotny Kościół prowadził pracę misyjną, głosił Ewangelię. A teraz historia. Ta 100 lat temu, kiedy żył pastor Russell i kiedy zakładano ruch religijny o nazwie Badacze Pisma Świętego. I zaraz fundamentem, jakby kamieniem węgielnym tego ruchu, to musimy sobie powiedzieć, to była praca misyjna. Nic innego. Niektórzy uważają, że wyprowadzenie pewnych błędów doktrynalnych, poniekąd tak, ale fundamentem tej pracy, tej działalności była praca misyjna. I my do dnia dzisiejszego, choć taką pracę wykonujemy lub nie wykonujemy, choć mówimy, że jest czas lub nie czas, jesteśmy ruchem misyjnym, bo takie są korzenie nasze, korzenie misyjnego ruchu. Ale działo się tak, nie wiem dlaczego, że wraz z zaniechaniem pracy, zaraz po śmierci pastora Russella zaniechaniem pracy ewangelicznej, przestano tłumaczyć z języka angielskiego te wypowiedzi pastora Russella i te artykuły, które zachęcały do tej pracy. Istnieje szereg tego typu prac, które świadczą o misyjnej, bardzo zaangażowanej pracy pastora Russella i jego wszystkich współbraci. Ale później gdzieś to wszystko się ucięło. Ktoś zadecydował, że nie jest czas na głoszenie Ewangelii i te wszystkie materiały nie są nikomu do zbudowania potrzebne. Moje pokolenie, myślę, że i pokolenie moich rodziców, niewiele wie o pracy ewangelicznej prowadzonej na początku naszego wieku przez początki naszego ruchu religijnego. Niewiele wiemy o dwóch misyjnych podróżach pastora Russella dookoła świata. O tym, jak jeździł w różne rejony Afryki i Azji i tam opowiadał o Ewangelii Jezusa Chrystusa. O planie wieku, o tym, co będzie w przyszłości. Że warto uwierzyć Jezusowi. I mamy dzisiaj kilka takich materiałów, które pomalutku tłumaczymy. Chciałbym przeczytać może jeden z takich fragmentów. Jest to opis pobytu pastora Russella na wyspie Trędowatej. I jeden taki opis chciałbym przeczytać. Spotkania w Colombo. Może... Tak więc wsiedliśmy w te małe łódki, które podwiozły nas do wybrzeża, a potem skierowaliśmy się prosto do hotelu. Spotkaliśmy się tam z kilkoma braćmi ze zboru badaczy Pisma Świętego. Jest to na Ceylonie. A później przygotowywaliśmy sprawy czekające załatwienia. Nie będę tu wchodził w szczegóły. Wspomnę jedynie dwa spotkania w Colombo i jedno na wyspie Trędowatych. Spotkania w Colombo miały dość dobrą frekwencję, którą w głównej mierze zawdzięczamy rodowitym mieszkańcom Dalekiego Wschodu. Biali byli z reguły obojętni na posłannictwo Ewangelii. Pokazało się głębokie zainteresowanie i wielu osobom wręczono imiennie literaturę po to, by mogli czegoś więcej dowiedzieć się o radosnej nowinie. Samo miasto pod pewnymi względami jest całkiem nowoczesne, lecz tutejsze zwyczaje, ubiory, obsługa hotelowa, pieniądze, język i tak dalej, wszystko jest odmienne. Nieprędko mogliśmy się przyzwyczaić do obyczajów i pieniędzy w jednym miejscu, a już byliśmy zmuszeni zaczynać wszystko od nowa w innym. I takie było życie pastora Russella. My przyjęliśmy postać tego człowieka, tego brata, jako kogoś, kto tylko siedzi i pisze książki i artykuły. Ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że był to człowiek otwarty, bardzo otwarty na pracę misyjną. I w zasadzie poświęcił całe życie tej pracy. Musimy powiedzieć, że w tych czasach pracowali misjonarze. Nazywali się kolporterzy. I nawet organizowano specjalnego rodzaju odczyty, na których instruowano, w jaki sposób głosić Ewangelię. I tu mam też przetłumaczone praktyczne rady dla kolporterów, wypowiadane przez pastora Russella, który mówi o tym, jak powinna wyglądać twarz człowieka, który głosi Ewangelię. Że musi to być na pewno twarz pogodna, twarz radosna. Że trzeba mówić powoli i zrozumiale. Że w tej pracy trzeba odpoczywać. Nawet pastor Russell mówi, jaki pokarm trzeba spożywać, żeby organizm był przygotowany do tej pracy. O korespondencji, o przesyłce pieniędzy. I tutaj taka myśl, którą chciałbym przeczytać. Korespondencję należy kierować do Towarzystwa Strażnicy Biblijnej i broszur, a nie osobiście do każdego w biurze. Jeżeli macie jakąś osobistą korespondencję, oczywiście jest inną rzeczą, ale żadne osobiste listy nie idą do akt. Możemy się spodziewać, że przy zbliżającej się święta dostaniemy dużo listów. Może ich będzie tysiące. Musimy je przyjąć. Praca głoszenia Ewangelii była przyjęta przez ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. Może nie dlatego, że prawda była, jak był to wybuch prawdy, wybuch czegoś nowego, wspaniała reformacja, która zapalała innych ludzi. Ale myślę, że ci, którzy widzieli działalność, taką misyjną działalność, mogli przekonać się, że ten ruch jest rzeczywiście ruchem prawdziwym. Ci, którzy widzieli działalność, taką misyjną działalność, mogli przekonać się, że ten ruch jest rzeczywiście ruchem prawdziwym. Można byłoby przeczytać fragment wykładu brata Brenneysena, który został wygłoszony do ochotników. Ale to chciałbym pozostawić braciom, dlatego że na straży w 1993 roku, listopad, grudzień, ten wykład w całości został opublikowany. Zachęcam, aby przeczytać ten właśnie wykład. Brat Brenneysen był, można powiedzieć, przewodniczącym Komitetu Kazalnictwa dla Ludu. Był to specjalny komitet, który w czasach pastora Russella powołany został do głoszenia Ewangelii, do wydawania świadectwa. Historia troszeczkę współczesna. Czasy tak zwanego komunizmu. Chciałem powiedzieć, że widziałem tą pracę i ona wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Kiedy to wiele kościołów protestanckich w naszym kraju z narażeniem życia wiozło literaturę do Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. W tej grupie byli też także i nasi bracia, o których być może nie wiemy. Ale z tego miejsca należy się dla nich nasz głęboki szacunek. Kiedy to w pociągach, w literaturze, pod ubraniami przewozili literaturę. Niektórzy z ciężkimi plecakami nosili egzemplarzy Pisma Świętego Nowego Testamentu w języku czeskim i w górach na granicy wymieniali się z braćmi w Czechosłowacji. Mało tego. Był taki moment, kiedy bracia protestanci z Finlandii wykorzystali manewry wojskowe finsko-radzieckie i w lukach bombowców specjalnie opakowanych, wodoszczelnych opakowaniach nad wsiami radzieckimi rzucali egzemplarze Pisma Świętego. W taki sposób z naszym bardzo dużym szacunkiem dla tych braci opowiadana była Ewangelia tam, gdzie nie było miejsca na to, gdzie nawet można było utracić życie jeszcze nie tak dawno dla głoszenia Ewangelii. Prowadzone były także misje lekarskie. Wielu lekarzy chrześcijan jeździło przede wszystkim do Afryki, tam gdzie panował trąd i tam zakładali misje lekarskie. Pomagali tubylcom, a przy okazji głosili Ewangelię o tym, że Jezus jest Panem. I takim człowiekiem mógłby być francuski teolog protestancki, lekarz, misjonarz ewangelicki Albert Schweitzer, który w latach żył 1875-1965. Dostał za to nagrodę Nobla, ale to nie o to chodzi. Chodzi o jego poświęcenie, który cały swój talent mógł być człowiekiem naprawdę bardzo wielkim w Europie, gdyby pozostał. Ale wyjechał i tam w Afryce założył szpital dla trędowatych. Dzielił się swoim talentem muzycznym i nauczył murzynów śpiewać wiele pieśni ewangelickich. Miał kazania, bo był teologiem i na pewno w tych kazaniach mówił o tym, że jest Jezus Chrystus i że jest Jego Królestwo. I tak była głoszona Ewangelia na przestrzeni czasu. Pytanie się rodzi, a jaki jest nasz udział jako społeczności w tej wielkiej pracy głoszenia Ewangelii? Myślę, że z tego miejsca należy też powiedzieć kilka słów o tym, że z tego jednego pnia z ruchu misyjnego wyrosło kilka ugrupowań religijnych. Między innymi Grupa Świadków Jehowy. Możemy się z nimi nie zgadzać w wielu miejscach. Możemy się z nimi sprzeczać odnośnie wielu fragmentów doktrynalnych Pisma Świętego. Ale nasz szacunek należy złożyć przed ich pracą. Przed ich gorliwą pracą, jaką prowadzą od blisko 100 lat w głoszeniu Ewangelii, chodząc od domu do domu. I wykonując olbrzymią pracę wydawniczą. I z jakimiś rezultatami. Trudno je ocenić. Czy są to dobre rezultaty, czy pozytywne. Ale one są. To ich praca i to, co dzieje się, że wiele zborów Świadków Jehowy się rozrasta, może dowodzić nam, że może nie tak do końca skończył się czas na głoszenie Ewangelii. I że być może jeszcze są ludzie, którzy czegoś pragną. Ale potrzebny jest upór. Słyszałem jedno opowiadanie, że świadkowie chodzili do jednej rodziny po blisko 10 razy przez wiele lat. Na początku zostali wygnani, pobici kijami przez tą rodzinę, musieli uciekać. Ale chodzili za rok, znowu za rok i w końcu trafili na jakiś kryzys, duchowy kryzys w tej rodzinie i ta konsekwencja opłaciła się. Ci ludzie uwierzyli i zostali w zborze Świadków Jehowy. Nam wydaje się, że jeżeli zorganizujemy jedną konwencję ewangelizacyjną, czy jedną ewangelizację i nikt nie przyjdzie i nikt nie pozostanie, to już wszystko stracone. To już nie trzeba nic robić dalej. Nieprawda. Potrzebna jest w tej pracy konsekwencja. Może nawet taki upór, że jednymi drzwiami nas wygonią, a drugimi wejdziemy. Bo warto jest opowiadać, ale co zwiastować? Przede wszystkim apostoł Paweł mówi, że chcemy zwiastować Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżowanego. Nam czasami się wydaje, że podczas jednego wieczoru ewangelizacyjnego chcielibyśmy ludziom, którzy przyjdą, opowiedzieć wszystko. Od Adama do końca Księgi Objawienia. Ludzie tego nie pojmą, bo my wzrastaliśmy w tych naukach od dzieciństwa i pewne sprawy przez wiele lat sobie układaliśmy. Ale trzeba na takim wieczorze ewangelizacyjnym czy na konwencji ewangelizacyjnej, kiedy jest wykład do publiczności, powiedzieć, to jest to, co najważniejsze, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, umarł, zmartwychwstał, że dzięki Niemu my jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. I można byłoby teraz czytać wiele przykładów z Nowego Testamentu, kiedy Pan Jezus idzie i napotyka ludzi i pomaga im. Jeden jest ślepy. Pan Jezus przywraca jemu wzrok. Drugi jest trędowaty. Pan Jezus sprawia, że trąd zostaje z jego ciała zdjęty. Jeden jest chromy. Pan Jezus sprawia, że zaczyna chodzić. Ci wszyscy ludzie otrzymują coś od Pana Jezusa. Czy oni mogą siedzieć cicho? Nie mogą siedzieć cicho. Nawet Pan Jezus mówi w wielu miejscach, słuchaj, ale ty nikomu nic nie mów, nikomu nie opowiadaj. Ten człowiek nie może powstrzymać się, bo on otrzymał od Pana Jezusa tak wiele. I w nim jest ta siła przekonania, o której mówiłem wcześniej, że ja od Pana Jezusa otrzymałem tak wiele. Otrzymałem wzrok, otrzymałem zdrowie, Pan mi błogosławił, jestem teraz innym człowiekiem. I jeżeli ten człowiek teraz chodził i opowiadał tą Ewangelię, inni przyjmowali ją zaraz do swojego serca. I dzisiaj Ewangelia w wielu środowiskach sprawia podobne rezultaty. Wiele osób dzięki głoszonej Ewangelii przez protestantów zrywa z nałogiem alkoholizmu. Wiele osób, wiele młodzieży, poznawszy Jezusa, tego prostego, ukrzyżowanego Jezusa, zrywa z narkomanią. Setki takich osób jest w naszym kraju, a może i tysiące. I oni otrzymują coś od Pana Jezusa i z jak wielką siłą przekonania opowiadają później o tym, że otrzymali coś od Niego. Jeżeli zajdziemy do ich domu, to tam lecą non-stop jakieś utwory muzyczne chrześcijańskie. Dookoła wywieszone są wspaniałe wersety z Pisma Świętego mówiące o społeczności z Bogiem. Gdybyśmy próbowali o czymkolwiek rozmawiać, tylko będziemy mogli rozmawiać o Jezusie Chrystusie. Bo oni otrzymali od Pana bardzo wiele. Z nami różnica jest inaczej. Jest zasadnicza różnica. Może na nieszczęście, że wychowaliśmy się w rodzinach wierzących. Że w genach przeszła do nas prawda. Że nigdy nie byliśmy narkomanami. Że nigdy nie byliśmy alkoholikami. Że nigdy nie byliśmy niekulturalnymi ludźmi. Że wszystko przyszło nam tak łatwo, że nigdy nie mieliśmy dużych cierpień dla Jezusa Chrystusa. I to wszystko nam spowszedniało. I dlatego nie ma tej siły przekonania może, nie ma tego, że powiemy innym, słuchaj człowieku, opłaca się uwierzyć w Jezusa Chrystusa. A to jest bardzo potrzebne. W jaki sposób głosić Ewangelię? Można chodzić od domu do domu. Tego nie wymyśliła jakaś organizacja religijna, ale taką pracę prowadzili uczniowie nawoływani, zachęcani do tej pracy przez Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 1 o tym pisze. Można chodzić od domu do domu, ale nie każdy to potrafi. Można roznosić różnego rodzaju broszurki. Można, teraz poligrafia jest dość tania, można w każdym zborze wyprodukować jakąś małą informację i rozprowadzać pośród znajomych. Można dać ogłoszenie do gazety o miejscach nabożeństw. Można tworzyć pewne zespoły ewangelizacyjne. Nie każdy z nas nadaje się do jednej określonej formy głoszenia Ewangelii. Ja też do wszystkiego się nie nadaję. Ja też mam wiele błędów. Ja też się dopiero uczę, bo nie zostałem nauczony. I my musimy się uczyć. Musimy coraz więcej rozmawiać o tym, że praca głoszenia Ewangelii jest nadal potrzebną. I znowu to przekonanie. Chciałem powiedzieć, że spotkałem się w swoim życiu z wieloma hobbystami. To jest przykład, który przy temacie głoszenia Ewangelii bardzo często opowiadam. Jeden zbiera znaczki. Kiedy poszedłem do niego, temat zbierania znaczków mnie w ogóle nie interesuje. On będzie mi mówił, słuchaj, to jest taki znaczek, ten ma taką wartość, a ja tyle czasu poświęciłem, żeby zdobyć ten znaczek. I choć ja bym zmieniał temat, on zawsze będzie wracał do zbierania znaczków. Inny człowiek pływa żaglami. Znowu ja się nie znam ani na nawigacji, ani na innych technikach żeglowania. Ale on to ma we krwi, to jest jego hobby, jego pasja. I on będzie wracał i tylko mówił o żeglowaniu. W naszym kraju rozpowszechniła się taka firma Omway. I te osoby, które roznoszą proszki do prania, płyny do mycia, to posłuchajcie, jaką oni mają siłę przekonania, że ten ich produkt jest najlepszy. Że ta ścierka, ten zmywacz do naczyń jest najlepszy. Nie ma w całej Polsce lepszego. Czy my z taką samą żarliwością, z taką samą pasją hobbysty jesteśmy w stanie mówić o tym, o naszej wierze. O tym, że Jezus Chrystus jest razem z nami. Są jeszcze dwie rzeczy, o których należy powiedzieć. O wstydzie, Pan Jezus mówi, że żebyśmy nie wstydzili się Ewangelii Chrystusowej. I my się nie wstydzimy. Ale jeszcze jest coś takiego jak brak śmiałości. To nie jest wstyd. Po prostu czasami brakuje nam takiej śmiałości, żeby opowiedzieć komuś o tym, że my, przyznać się czasami, że my jesteśmy inni. Ale inni to znaczy lepsi. Lepsi, bo wierzymy w Jezusa Chrystusa. Chciałbym kilka słów powiedzieć jeszcze na temat, że nie ma czasu na głoszenie Ewangelii. Kilka myśli, pytania, odpowiedzi, strona 819. Co do zakończenia żniwa na wiosnę 1910 rok. Czy praca zakończy się na przyszłą wiosnę? Takie zadano pytanie. Dyskutowanie o takich sprawach odbiera tylko przyjaciołom sposobność pożytecznej pracy. Lepiej przestańmy mówić o takich rzeczach, a zajmijmy się pilniej pracą żniwiarską, czyniąc co tylko możemy i wcale nie myśląc o tym, czy praca ta skończy się na przyszłą wiosnę, czy nie. Bardzo ciekawa myśl. Pozostawmy sprawę zakończenia głoszenia Ewangelii, że już nie jest czas na tą pracę Panu Bogu. W drugim tomie, na stronicy 283 i 288 czytamy takie słowa. Boć pomimo tego, że Bóg przewidział, iż nasze poselstwo do świata nie poszczęści się, z wyjątkiem powołania Kościoła, jednak wiedząc, że wysiłki nasze wpłyną dodatnio na nas, powierzył nam przez Jezusa dzieło nawrócenia świata, gdy rzekł, idąc na wszystek świat, każcie wesołą nowinę wszystkiemu stworzeniu. Obecny krótki czas przed zerwaniem się burzy na całym świecie jest najstosowniejszą chwilą dla pracy dla klasy Eliasza. Jest to też bardzo wyraźny dowód pastora Rasla, który zachęca do tej pracy i że praca ta potrzebną jest, aby ją prowadzić. A przede wszystkim tu jest taka jedna myśl. Jednak wiedząc, że wysiłki nasze wpłyną dodatnio na nas. Tydzień temu miałem możliwość być na wspaniałej ewangelizacji trzydniowej w Gorzowie Wielkopolskim. I przyszli ludzie. Nie było ich wielu. Trudno powiedzieć, czy oni pozostaną w tym zborze. Ale nie wiecie, jak wielką radością dla zborowników, szczególnie dla młodzieży było, że mogliśmy wyjść na miasto, że mogliśmy przy sturze instrumentów muzycznych śpiewać, złożyć świadectwo naszą pieśnią, że mogliśmy roznosić przygotowane ulotki, żebyście mogli widzieć błysk w oczach tych młodych ludzi, że oni mogli, mieli taką odwagę wspólnie stanąć na środku miasta i śpiewać o Jezusie. Ja wierzę, jestem pewien, że te słowa, które przeczytałem, słowa pastora Rasa, spełniły się w tym miejscu. Że może nie przyjdzie nikt. Może ktoś tylko posłucha i pozostanie w domu, ale może będzie myślał. Ale praca ta jest wielkim zbudowaniem dla zborów. I faktycznie, kiedy prowadzona jest taka praca, kiedy cały zbór prowadzi, teraz kiedy spotykamy się przy obiedzie, to mamy o czym rozmawiać. Że ja byłem na tej ulicy i tam taka pani wysłuchała mnie. A wiesz, ja byłem tutaj i tutaj mnie pogonili. A wiesz, ja za tydzień będę w tym miejscu. Módlcie się, żeby moje słowa były wykonane, wypowiedziane prawidłowo i żeby odniosły jakiś skutek. Za czasów apostolskich szanowani byli bardzo ci, którzy głoszą Ewangelię. Czy dzisiaj też z szacunkiem możemy darzyć tych wszystkich, którzy taką pracę wykonują? A może mówimy, a teraz jest nie czas, a on ma jakieś pokręcone myśli, bo on teraz chce namawiać wszystkich do głoszenia Ewangelii. Tyle co moglibyśmy powiedzieć sobie na temat, wstępnie na temat głoszenia Ewangelii. Chciałbym, aby w naszych sercach rodziła się, pielęgnowała i rozkwitła myśl o tym, że taka praca jest potrzebna dla korzyści naszych zborów. Nasze zbory maleją. Jest to przykra prawda. Jest nas coraz mniej. Dlaczego? Może dlatego, że porzuciliśmy pracę głoszenia Ewangelii. O ziemi była miłość. Coraz więcej jest sporów, coraz więcej konfliktów między braćmi. Dlaczego? Może dlatego, że nie mamy nic innego w zamian, tylko rozmawiać o naszych problemach i kłopotach i odnajdywać różnice, które będą nas dzielić. Co mamy do przekazania naszej młodzieży? Jaką ideę? Jaki cel w ich życiu? Może trzeba zapalić ich do głoszenia Ewangelii. Pokazać im swoim życiem, że nasze życie, duchowe życie ma sens. Że autentycznie wierzymy w Pana Jezusa. Że ta nasza wiara jest praktycznego rodzaju. Nie ogranicza się ona tylko do coniedzielnego spotykania się i studiowania Pisma Świętego. Ale jest to codzienne życie z Bogiem. Codzienne życie z Jezusem Chrystusem i codziennie świadczenie o tym, że ja tak wiele otrzymałem od Pana Jezusa. I na koniec moich rozważań. Chciałbym przeczytać słowa, zakończenie, które wypowiedział pastor Russell odnośnie tych wszystkich, którzy głoszą Ewangelię. Powiedziałem na początku, że jeszcze rok temu w czarnych kolorach widziałbym pracę prowadzoną w naszym środowisku. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Cieszę się, że są zbory w naszym kraju, które taką pracę prowadzą. Nie wiem, czy to będzie niegrzeczne, czy grzeczne, ale to wypływa z mojego serca i z tego miejsca o tych, którzy wiem, że pracują. Chciałbym wyrazić swoją wielką radość. Zborowi w Świdniku, który podjął się takiej pracy, podjął się próbie zorganizowania kursu ewangelizacyjnego, nie wyszło w tym roku. Będziemy próbować może w przyszłym roku. Zborowi w Gorzowie Wielkopolskim, który zorganizował i planuje nadal organizować spotkania ewangelizacyjne dla miasta. I zborowi, który jest blisko nas, zborowi w Chorzowie, który też taką pracę wykonuje. Jest jeszcze wiele osób. Nie wiem tego. Jeżeli są tacy, to naprawdę wielką moją radością jest, że w naszym kraju odmładza się i zaczyna od nowa rozkwitać praca głoszenia Ewangelii. I zakończenie słowami, które wypowiedział pastor Russell do tych wszystkich, którzy pracują misyjnie. Chcę wam powiedzieć na zakończenie, że mam wielką, głęboką sympatię, sympatyczną miłość dla wszystkiego ludu pańskiego. Ale chcę powiedzieć, że mam szczególną miłość dla niektórych. Wiecie, że Jezus miłował pewnych. Martę, Marię, Łazarza, Piotra, Jakuba i Jana. I Jezus mówił o Janie, którego szczególnie miłował. Nie jest złem miłować niektórych więcej. Nie możecie nic na to poradzić. Dlatego Jezus miłował Piotra, Jakuba i Jana więcej. Uważam, że to z tego powodu, że byli oni najbardziej czynnymi w służbie pańskiej. Odnajduję w sobie naturalne miłowanie tych, których miłość dla Pana jest praktycznego rodzaju. A więc gdy znajduję kogoś kładącego swe życie dla Pana, to tego miłuję najbardziej. Uważam, że Pan tak czyni i że On chce, abym i ja tak czynił. Więc ja mam szczególną miłość dla tych, którzy są czynnie zaangażowani w pracy pańskiej. Ja do słów tych, które przeczytałem, się przyłączam. I wszystkim życzę dużo Bożego błogosławieństwa.
Dziękujemy bratu za te bardzo ważne słowa. Chciałem tylko od siebie dorzucić, jak była konwencja w Poitiers we Francji, bracia z zagranicy byli zdziwieni, że w Polsce jest tyle wolnych braci. Otóż może troszkę historii braciom przypomnę, że brat Olesyński, pracując razem z bratem Russellem, który on właśnie zaczął tłumaczyć, bo pierwszy tom był przetłumaczony przez brata Olesyńskiego na język polski, on odłączył cały ruch badaczy Pisma Świętego od towarzystwa, którym później zarządzał po śmierci brata Russella brat Rutherford. I właśnie stąd jest taka duża liczba braci w Polsce. I braciom chcę przypomnąć, że jak w Polsce było bardzo dużo braci wolnych, towarzystwa było bardzo mało. Na przykład w Andrychowie, gdzie zbór liczył około 40 osób na początku, za towarzystwem opowiedziało się tylko 2 osoby. Ale towarzystwo nadal pracuje, a my pochłonięci naukami koniec żniwa i wyliczanie, że już nie trzeba siać, co spowodowało, że w Polsce w tej chwili jest około 2000, jak podają statystyki, badaczy Pisma Świętego, a świadków ile jest? Kto wie? Ponad 100 tysięcy, 50 razy więcej. O czym to świadczy, bracia? Zastanówmy się, czy my tego światła Ewangelii nie schowali pod korzec, względnie tego talentu, żeśmy nie zakopali. Wiemy, jaka była nagroda dla tego, który zakopał talent. Oddał. Nie ukradł. Oddał w całości. Ale czy dostał pochwałę? Można sobie przeczytać to w Ewangelii, że pochwały nie otrzymał i było mu powiedziane, kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma i to, co ma, będzie mu odjęte. Dlatego też, drodzy braterstwo, miejmy to na uwadze, bo uprzedzają nas inni. Na przykład bardzo prężnie się rozwijać nowy kościół w Polsce mormonów, którzy podobnie jak również świadkowie chodzą od domu do domu. I chcę braciom przypomnąć, że nasi bracia, mój ojciec na przykład, który właśnie zaraz na początku, będąc jeszcze w towarzystwie, chodzili od domu do domu. I drodzy braterstwo, myśmy poszli na wygodnictwo. Myśmy sobie tak urządzili, że kogo Pan chce, to i tak powoła bez naszej pracy, bez naszej czynności. I dlatego też trzeba by się uderzyć w piersi, że jesteśmy sługami jakimi? Dobrymi? To niech sobie już każdy sam odpowie. Dlatego też starajmy się, żeby nieść te słowa Ewangelii, żebyśmy rzeczywiście, jeżeli chlubimy się, że mamy najpiękniejszą Ewangelię, to zanośmy tą Ewangelię innym. Bo jak wspomniałem, nie tylko mormoni, ale i adwentyści Dnia Siódmego i inne pomniejsze grupy, które się zaczynają tworzyć, inne również chodzą od domu do domu, głoszą i zyskują. A myśmy się zamkli hermetycznie i dlatego jak bracia przyjrzycie się na programy zebrań, jak jest mało obecnie zeznań świadectw. No bo z czego się tu zeznawać? Ze sporów, jakie może między nami czasem powstają, a wtedy właśnie zeznania świadectw dotyczyły przeżyć, jakie bracia, idąc od domu do domu, spotykali się z prześladowaniami i z chętnym przyjęciem, ale najczęściej z prześladowaniami, a mimo to jednak nieśli to słowo prawdy i widzimy, że efekty są w takim Andrychowie na przykład. Już na dwie zmiany zbór świadków się zbiera i jest ich dużo, ale oni pracują, a my niestety żeśmy ze względu właśnie na te nauki o czasach, koniec żniwa, zaniedbaliśmy się. Ale myślę, że może ten wykład podziała na braci, że na nowo zaczniemy pracować, żebyśmy byli znalezionymi tymi sługami, którzy właśnie byli czuwającymi i pracującymi.
Thank you.